Witam serdecznie. Moim gościem jest generał Mieczysław Gocuł, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Panie generale, dobry wieczór. Prezydent podpisał dzisiaj ustawę o obronie ojczyzny. Wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński przy tej okazji powiedział: Ukraińcy udowodnili, że nawet mając niezbyt potężną armię, można się bronić, a my musimy mieć armię o wiele potężniejszą. Czy ta ustawa gwarantuje, że będziemy mieli potężną armię?
Ustawa niczego nie gwarantuje. Ustawa daje takie możliwości, natomiast pytanie jest takie do tych, którzy tworzyli tę ustawę i w tym pośpiechu uzgadniali i osiągnęli konsensus polityczny. Czy do tej pory ktoś zabraniał nam zwiększenia stanów osobowych armii? Czy trzeba było kodyfikować prawo wojskowe, znosić 14 ustaw, wprowadzać niewątpliwie zamieszanie w przepisach prawa wojskowego, które nie dotyczy tylko, bo przecież pamiętamy, że główną ustawą była ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. No więc pytanie jest takie, czy ta ustawa cokolwiek wnosi, co nie można było zrobić bez tej ustawy?
Na pewno dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. To jest wprowadzone rozwiązanie. 28 dni podstawowego przeszkolenia, później 11 miesięcy służby w Wojsku Polskim dla takich ochotników, no i potem możliwość zostania zawodowym żołnierzem. To ma odtworzyć rezerwy.
To jest jeden z tych dobrych pomysłów, panie redaktorze, który chciałem podkreślić, ale jak zwykle ustawa ma swoje złe i mocniejsze i słabsze strony i niewątpliwie do tych słabszych stron należał system mobilizacyjny, system zarządzania kryzysowego. Natomiast to rozwiązanie daje przynajmniej narzędzia i nadzieję na to, że odtworzymy stany osobowe w siłach zbrojnych i spowodujemy, że jednostki wojskowe nie będą posiadały wakatów, co jest istotne, bo poniżej pewnego poziomu musimy mieć świadomość, że istniejąca gdzieś w mieście brygada nie ma zdolności operacyjnej.
Jednym z powodów, dla których według ekspertów Ukraińcy bronią się tak dobrze, jest to, że mają wielu rezerwistów, którzy zetknęli się z wojną, służąc na przykład na obszarze Donbasu. Ilu w Polsce jest przeszkolonych rezerwistów, których można byłoby powołać do wojska? Jakby wybuchła wojna, to ilu my mielibyśmy żołnierzy? Ukraińcy mają około 600 tysięcy potencjalnie tych przeszkolonych rezerwistów, a my?
My mamy zdecydowanie mniej. Stan mojej wiedzy jest taki, że mamy zdecydowanie mniej, ale trzeba pamiętać, że główny zasób wyszkolonych rezerw to jednak rezerwiści, ci, którzy niedawno zakończyli służbę wojskową. Mówię tutaj o szeregowych zawodowych, którzy nie służą do emerytury, a z różnych przyczyn, z różnych powodów odchodzą wcześniej. Natomiast w ostatnich latach faktycznie zaniechano szkolenia rezerw osobowych, co było zdecydowanym błędem, ale takie były decyzje polityczne, a później COVID i inne aspekty, które nam niestety uniemożliwiały.
A rezygnacja z poboru była błędem politycznym, panie generale?
Ja myślę, że tak. Myślę, że to są jeden z wniosków, które obserwujemy dzisiaj w starciu Rosji z Ukrainą. Przypomnijmy, że Federacja Rosyjska posiada około 261 tysięcy z poboru żołnierzy, a więc co czwarty żołnierz w wojsku rosyjskim jest żołnierzem z poboru, nawet więcej. I widzimy tych żołnierzy w wojskach lądowych, bo tam są głównie ulokowani szeregowi z poboru, słabo wyszkoleni, no i widzimy efekty tego wyszkolenia.
A czy w Polsce należałoby przywrócić pobór?
Ja myślę, że nie, że nie ma takiej potrzeby przywrócić pobór. Myślę, że armia zawodowa w oparciu o ten sprzęt tak zwany high technology, a więc wysokiej jakości, wysokiej technologii sprzęt, tam nie ma miejsca na szeregowych niedoszkolonych, tam nie ma miejsca na ludzi, którzy spotykają się ze sprzętem sporadycznie. To po prostu jest armia profesjonalistów.
No ale ukraińska... obraz tej wojny, jaki mamy medialnie, oczywiście, to jest obraz obrony terytorialnej ukraińskiej, która z rakietami rozbija rosyjskie kolumny czołgowe. No to by sugerowało, że może Wojska Obrony Terytorialnej to był doskonały pomysł, że taka armia z poboru może zatrzymać potężnego czołgowego przeciwnika.
Myślę, że trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Wojska Obrony Terytorialnej to nie jest pomysł, który utworzył te wojska, bo Wojska Obrony Terytorialnej od wielu lat, kiedy ja jeszcze zaczynałem służbę wojskową, istniały. Natomiast ich liczebność w stanie pokoju zdecydowanie uległa zmianie. Natomiast one istniały i szkolone były rezerwy osobowe dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Ja myślę, że w armii ukraińskiej jest nie tylko fakt, że to Wojska Obrony Terytorialnej radzą sobie świetnie z armią rosyjską, ale to ta determinacja i chęć obrony ojczyzny przede wszystkim przeważa nad tym, jaki to jest skład, czy to są wojska operacyjne, czy to są wojska obrony terytorialne.
Generał Mieczysław Gocuł, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, jest naszym gościem. Panie generale, ilu ludzi powinna liczyć polska armia?
Dwa pytania. Pierwsze pytanie, ilu powinna liczyć na czas pokoju, tak żeby przygotować armię, zasoby na wojnę i ile powinna liczyć na czas wojny. To są dwie różne rzeczy. Pytanie jest takie, czy nas jest stać na armię 300-tysięczną? Zapewniam pana, że nie. Nie stać jest nas i takiej armii 300-tysięcznej.
W czasie pokoju.
W czasie pokoju ja myślę, że jeżeli armia liczy około 150 tysięcy, to jest to wystarczający zasób osobowy, aby przygotować armię 300-400-tysięczną do działań wojennych.
A to wystarczy do obrony Polski? 300-400 tysięcy dobrze uzbrojonych, wyszkolonych żołnierzy?
Ja myślę, że dobrze wyszkolonych, uzbrojonych żołnierzy i zasób rezerwistów powinien pozwalać na uzupełnianie strat. Dzisiaj mamy przykład taki w Ukrainie, gdzie Rosja wyczerpała swoje zapasy i nie posiada zbyt dużych rezerw osobowych.
Płoną rosyjskie czołgi niszczone przez lekkie wyrzutnie przeciwpancerne. Czy to nie dowód na to, że my kupując sprzęt powinniśmy bardziej stawiać na drony, na takie wyrzutnie przeciwrakietowe, a nie kupować kolejne czołgi czy bojowe wozy piechoty?
Z backgroundu, z wykształcenia jestem czołgistą wojskowym, więc może to nie będzie popularne, ale powiem tak, że nigdy nie byłem zwolennikiem zakupu czołgów. Ja rozumiem istotę, rolę tej broni pancernej na współczesnym polu walki, niemniej jednak jestem zwolennikiem działań manewrowych, nowoczesnego sprzętu przeciwpancernego, w tym śmigłowców, w tym lotnictwa, no i oczywiście bezpilotowych środków różnego rodzaju, w tym środków uderzeniowych.
Panie generale, Siergiej Ławrow powiedział, że dostawy broni trafiające na Ukrainę są celem. My jesteśmy jednym z głównych kanałów dostaw na Ukrainę. Czy realny jest atak rakietowy albo dywersyjny na polskie terytorium, na te dostawy?
Ja myślę, że Putin i jego administracja powiedziały już dosyć dużo. No i z tych wypowiedzi dotychczasowych wynika, że niektóre z nich, większość z nich jest kłamstwem, jest oszustwem, ale tutaj bym tego nie lekceważył. Myślę, że prawdopodobieństwo wykonania uderzeń rakietowych na kolumny z pomocą wojskową jest bardzo wysokie.
Naszym gościem jest generał Mieczysław Gocuł, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dziękujemy słuchaczom RMF FM. Pozostajemy w radiu internetowym RMF24, na stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Panie generale, jak powinniśmy się zachować, jeżeli dojdzie do takiego ataku, jeżeli rakieta zostanie wystrzelona na transport przy granicy polsko-ukraińskiej, jeżeli dojdzie do jakiegoś wybuchu?
Przede wszystkim musimy pamiętać, że toczy się wojna, choć ona nie ma podstaw prawnych, została wypowiedziana, czy też została najechana Ukraina w sposób bezprawny, łamiąc wszelkie międzynarodowe porozumienia, w tym porozumienia dotyczące bezpieczeństwa Ukrainy, ale musimy pamiętać, że terytorium Rzeczypospolitej to jest z lewej strony granicy ukraińskiej. Jeżeli padną pociski blisko granicy, no to mamy sytuację bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa, ale bez względu na to, jak sytuacja by wyglądała, musimy pamiętać o kilku zasadach. Musimy pamiętać po pierwsze, że jesteśmy członkiem sojuszu i wszelkie działania, jakie będą podejmowane w tym zakresie, bezwzględnie muszą być uzgadniane, koordynowane i konsultowane z przedstawicielami sojuszu, z kierownictwem sojuszu, z naszymi partnerami. Jakiekolwiek by one nie były.
Czyli ta odpowiedź powinna być po prostu odpowiedzią zbiorową, sojuszniczą, ale być może my będziemy wezwani do tego, żeby wesprzeć naszych sojuszników. Słowacja zadeklarowała, że przekaże Ukrainie systemy rakietowe, przeciwrakietowe S-300. Holandia ma przekazać z kolei systemy Patriot na teren Słowacji. Rosjanie wprost deklarują, że mogą zaatakować te transporty. Pan sobie to w ogóle wyobraża, taką próbę niedopuszczenia tych systemów na terytorium Ukrainy?
No moja wyobraźnia jest wielka, muszę panie redaktorze powiedzieć, ale wyobrażam sobie również, że przez przypadek może spaść rakieta po naszej stronie granicy państwowej. Niemniej jednak jeszcze raz powtórzę. Wszelkie działania, jakie powinny być w tym momencie podjęte, powinny być działaniami po artykule uruchomieniu artykułu 5, a więc działaniami odpowiedzią sojuszu, a nie odpowiedzią narodową.
Panie generale.
W innym przypadku te zapewnienia, które słyszymy dotychczas od polityków i przedstawicieli, wysokich rangów przedstawicieli sojuszu, no spełzłyby na niczym.
Panie generale, czy Rosja przegrywa tę wojnę?
Ja myślę, że Rosja w momencie, kiedy rozpoczęła tę wojnę, już ją przegrała. Ale dzisiaj z punktu widzenia militarnego, z punktu widzenia wojskowego, bo wie pan, w wojnie, panie redaktorze, nie ma zwycięzców. Przegra Ukraina, przegra Rosja, przegra Zachód. Wojna niestety jest tego typu zdarzeniem, że wszyscy przegrywamy. Ale z punktu widzenia militarnego Rosja ponosi klęskę. Cokolwiek by się nie stało, jakkolwiek nie zakończy się ta wojna, Rosja już tę wojnę przegrała. Z punktu widzenia militarnego trzeba powiedzieć jedną rzecz, że w tej chwili dochodzi do powolnego przesilenia i odzyskiwania inicjatywy przez Ukrainę, przez armię ukraińską, przez społeczeństwo ukraińskie, bo społeczeństwo ukraińskie się broni. I w momencie, kiedy na poziomie taktycznym ta inicjatywa zostanie odzyskana, zarówno na północy, południu i wschodzie, obawiam się, że będziemy mieli sytuację, że Ukraina szybko przejmie inicjatywę strategiczną. Dlaczego się tego obawiam? Życzę tego Ukrainie i Ukraińcom, ale obawiam się, że w tym momencie nastąpi jeszcze większa brutalizacja tych działań i barbarzyństwo, jakie obserwujemy na co dzień.
Władimir Putin wiele razy udowodnił, że jego sposobem rozwiązywania problemów politycznych jest pójście w stronę kolejnych problemów, ucieczka do przodu i generowanie innego sporu. Czy wyobraża pan sobie taką sytuację, w której na przykład następuje jakiś rodzaj prowokacji, ataku na terytorium NATO w kraju bałtyckim, na przykład na terenie krajów bałtyckich, albo ewentualnie uderzenie na Mołdawię?
No, na pewno nie wykluczyłbym takiego scenariusza działania, bo wiemy, że po Putinie można się spodziewać wszystkiego. Wiemy, że te prowokacje to jest mistrzowska szkoła Kremla i musimy mieć tego świadomość. Musimy się do tego przygotowywać i musimy być mentalnie przygotowani do tego typu zdarzenia.
Czy uważa pan, że Rosjanie użyją broni niekonwencjonalnej w ciągu najbliższych dni, tygodni?
Ja uważam, że ofensywa rosyjska została w tej chwili zatrzymana. Nie ma rezerw, żeby nadać odpowiedni impuls i ruszyć wojska rosyjskie w styczności do przodu. Więc uważam, że po pierwsze będzie następowała wysoka brutalizacja tych działań z ostrzeliwaniem, tak jak dzisiaj obserwowaliśmy, ostrzeliwaniem z okrętów podwodnych, ale uważam, że Putin jest wściekły w tej chwili. Putin zaczyna być przypierany do ściany. Putin zdaje sobie sprawę, że tę wojnę przegrywa. Putin nie jest człowiekiem, który zaakceptuje przegraną. W związku z tym każde działanie, które może podjąć, włącznie z działaniem z użyciem broni masowego rażenia, jest działanie, które musimy umieszczać gdzieś z tyłu głowy i rozważać w naszych scenariuszach.
Panie generale, co my mamy wtedy zrobić? To znaczy tak fundamentalnie, podstawowo. Znaczy widzimy, że armia rosyjska bombarduje obiekty, w których są dzieci. No, dla każdego człowieka to jest już... To jest przekroczenie granicy jakiegoś kompletnego barbarzyństwa. Ja muszę powiedzieć, że widziałem tą wypowiedź prezydenta Bidena, który został spytany, czy Władimir Putin jest zbrodniarzem wojennym. On na początku odszedł, później cofnął się i powiedział tak to... Może to było zagrane, ale to było tak po prostu po ludzku taka odpowiedź, której chyba każdy z nas gdzieś w głębi serca zaczyna udzielać. I jeżeli zostanie użyta taktyczna broń nuklearna, jeżeli zostanie użyta broń chemiczna, która będzie powodowała, że ludzie się duszą, no to co my mamy zrobić jako świat? Co my mamy zrobić jako sąsiedzi Ukrainy? Co pan jako były wojskowy myśli, co wtedy polscy żołnierze czują i co chcieliby zrobić i co powinniśmy zrobić?
Przede wszystkim muszę powiedzieć w ten sposób, że taki scenariusz powinien być dość mocno podstawą do analiz sojuszników, jaki będzie możliwy scenariusz odpowiedzi sojuszu. Ja bym nie chciał straszyć naszego społeczeństwa tym, że oto za chwilę będziemy mieli konflikt nuklearny, bo przypadku użycia broni nuklearnej, no może się okazać, że to już nie będzie trzecia wojna światowa, ale to będzie ostatnia wojna, jaką ten glob wytrzyma. Natomiast świadomość tego, że takie zagrożenie istnieje, powinno zmuszać przede wszystkim w tej chwili przedstawicieli państw sojuszniczych do podjęcia bardziej radykalnych działań, doprowadzających do mimo wszystko do pełnej izolacji Rosji. Ta izolacja poprzez sankcje działa, ale to jest długi czas oczekiwania. Natomiast tutaj potrzebna jest pełna izolacja na morzu, na wodzie i na lądzie, w powietrzu. Więc musimy tutaj mieć tego świadomość, że takie scenariusze muszą być rozpatrywane. Taki scenariusz nie można wykluczyć, ale taki scenariusz byłby wielką katastrofą. Nawet jeżeli byłoby to użycie pocisku jądrowego w wymiarze taktycznym, to również to jest chyba zdarzenie nie mające precedensu, nawet samostraszenie, fakt straszenia nie ma precedensu.
Panie generale, z tą wojną nuklearną, której wszyscy się boimy, Władimir Putin zdaje się albo w sposób świadomy kreować taki wizerunek, jak to po angielsku się mówi Vlad the Mad, tak? Czyli szalony Vlad, że po prostu nie wiadomo, co on zrobi. Może to jest prawda, może on naprawdę jest tak odcięty od otoczenia, że jest niestabilny, a może to jest tylko element straszenia, ale jak to wygląda tak praktycznie, jakby ktoś chciał rozpocząć wojnę nuklearną? Oczywiście nie znamy w pełni rosyjskich procedur, ale czy to może być w ten sposób, że on po prostu mówi, dobrze, Iskander na Warszawę nuklearny i wydaje polecenie, wciskają guzik i leci ten Iskander? Czy to jest tak, że jest zestaw ludzi, którzy jednak sobie pomyślą, że nie chcą spędzić reszty życia w bunkrze z Władimirem Putinem?
Nigdzie nie ma tak i nie ma też Federacji Rosyjskiej, że jest to praktycznie jednoosobowa decyzja. Myślę, że te procedury przygotowywane w Federacji Rosyjskiej zapewniają przynajmniej rewizję tej decyzji nie tylko na jednym poziomie prezydenta, ale również na poziomie tym wykonawczym.
A pan był żołnierzem, panie generale, muszą wykonywać rozkazy. Myśli pan, że rosyjscy wojskowi wykonają rozkaz ataku jądrowego?
Ja myślę, że rosyjscy wojskowi są zdeterminowani do wykonania wszelkich rozkazów, są zastraszeni, są przerażeni z tym, co się dzieje. Putin wymienia kadry i dla Putina naprawdę proszę mi wierzyć, że żaden z generałów nie stanowi przeszkody, żeby wymierzyć mu najwyższą karę, a więc pozbawić go życia. Więc generałowie będą z przerażeniem wykonywać te rozkazy. Zresztą tak jak dzisiaj, bo przecież to ludobójstwo, co się dzieje w tej chwili, to ono zaczyna mieć skalę właśnie takiego ataku nuklearnego, taktycznego.
Panie generale, spójrzmy na mapy w takim wypadku, które pokazują sytuację na Ukrainie. Najpierw taka generalna mapa pokazująca zasięg postępów ukraińskiej, rosyjskiej ofensywy. To są oczywiście te tereny zaznaczone pod rosyjską kontrolą. To jest bardzo specyficzne pojęcie, dlatego że Rosjanie zdają się kontrolować przede wszystkim główne drogi i nie schodzą z tych dróg. No ale tymi czerwonymi punktami są też zaznaczone tereny ataków rakietowych i lotniczych. Czy po pierwsze, czy sądzi pan, że strategiczna sytuacja Ukrainy jest w tym momencie groźna, czy Ukrainie grozi przecięcie na pół, czyli połączenie tych dwóch czerwonych obszarów z północy i południa, i czy Rosjanie jednak zdobywają kontrolę nad ukraińską przestrzenią powietrzną?
Ja jednak jestem przekonany, że ten scenariusz, o którym pan mówi, że przecięcie Ukrainy na pół, na północy od Kijowa i na południu, gdzieś w granicy Odessy, no nie będzie miało takiego miejsca. Rosja nie posiada już zasobów wojsk lądowych i mimo to, że wykonuje bombardowania, uderzenie rakietowe, artyleryjskie, myślę, że nie ma takiego potencjału, żeby doprowadzić do przecięcia Ukrainy na pół. Podoba mi się ta mapa, bo faktycznie ona odzwierciedla sytuację obrazowo, ale w istocie rzeczy nie mamy do czynienia tutaj z działaniami, kiedy po dwóch stronach stoją wrogo nastawione do siebie armie, jest ten ciągła linia, tak jak pod Łukiem Kurskim, ale faktycznie Rosjanie panują na głównych drogach i w mniejszych miejscowościach, gdzie Ukraińcy zdecydowali, nie dlatego, że zostali wyparci, ale zdecydowali, że tych miejscowości ze względu na zniszczenia bronić nie będą, to, bądź z innych względów taktycznych.
To spójrzmy teraz na ten fragment północny, czyli na kierunek natarcia z Białorusi na Kijów i też z Czernichowa. W Czernichowie są odcięte elitarne ukraińskie oddziały pancerne, ale one mają ciągle częściowo połączenie z resztą terytorium ukraińskiego. Rosjanie weszli, później głównymi drogami dojechali na wschód od Kijowa, próbują Kijów otoczyć. Ważna informacja, Kijów to jest wielkie miasto, które jest otoczone lasami i takimi miejscowościami niedużymi. Trwają bombardowania. Realnie wydaje się, że szturm na Kijów jest niemożliwy i coraz mniej się o nim też mówi w rosyjskich mediach. To czego Rosjanie tutaj mogą chcieć na tym obszarze tak naprawdę?
Tak naprawdę to ciągle się obawiam o to, że celem, że Putin weryfikuje swoje cele i te cele, które postawił strategiczne, już rozumie w tej chwili, że one są nieosiągalne. A więc weryfikacja tych celów może prowadzić do oto takiej konkluzji, że to, co nam możliwe, to zostało, to połączyć Krym z częścią kontynentalną Federacji Rosyjskiej,
to zejdźmy teraz
na Mariupol na południu, Mariupol, żeby zapewnić drogę lądową i okrążyć Kijów, użyć być może wojsk powietrzno-desantowych, bo pamiętajmy, że w Federacji Rosyjskiej w Rosji jest około 35 tysięcy wojsk powietrzno-desantowych, użyć wojska powietrzno-desantowe w operacji na Kijów, bo panie redaktorze, 3-milionowe miasto, nie da się nad tym miastem panować. I to świadomość Federacja Rosyjska i rosyjscy dowódcy taką świadomość posiadają, to chociażby po doświadczeniach Groznym.
To teraz przeszliśmy na południe, bo tutaj to natarcie początkowo przebiegało bardzo sprawnie. Też tereny na północ od Krymu są terenami płaskimi, blisko rosyjskich lotnisk, więc trudno było tam Ukraińcom się bronić. W pewnym momencie utknęło to natarcie. Ono jak gdyby zaczęło się rozwijać w różnych kierunkach. Wydaje się, że Rosjanie już nie idą teraz na Krzywy Róg, już teraz nie idą na Dniepropietrowskę, nie idą na Odessę, tylko tam bronią się, a nacierają na wschód, jak rozumiem, żeby się połączyć głównie z Donbasem.
No, wszystko na to wskazuje, natomiast tutaj jest świetna taktyka wojsk ukraińskich. Ukraińcy zdali sobie doskonale sprawę, że stawiając twardy na kolejnych rubieżach opór, doprowadzą do starcia z Tytanem. I Federacja Rosyjska, mając znaczącą przewagę swoich wojsk, no może zmieść pododdziały ukraińskie. Tymczasem Ukraina manewruje, zostawiając teren, ale też wydłużając te linie komunikacyjne, a więc linie dowozu, linie zaopatrywania. Pamiętajmy, że Krym to jest garnizon, ale odcięty przez Cieśninę Kerczeńską. Zaopatrzenie w związku z tym jest utrudnione. No i linie komunikacyjne się wydłużają, a więc brakuje paliwa, brakuje dowozu amunicji, brakuje wszystkich rzeczy, trzeba to dostarczyć. A to są olbrzymie w tej chwili już odległości.
To jeszcze spójrzmy na mapę pokazującą walki na wschodzie. Na wschodzie stacjonowały najlepsze ukraińskie oddziały, takie tak naprawdę zawodowa armia, która była na tej granicy rozgraniczenia. No i przez cały czas pojawiają się takie obawy, również formułowane przez różne ośrodki analityczne, że ta najlepsza część tego wojska zostanie odcięta przez uderzenie z północy, z Charkowa. Widać tutaj na tej mapce taką strzałę do dołu i na Mariupol. A jednocześnie bardzo trudno jest, ja rozumiem, że generalnie to jest trudna operacja wojskowa, wycofywanie się w boju. Czy to jest realne zagrożenie, że te oddziały zostaną tam odcięte? Jak pan patrzy na tą mapę, jak pan rozumie tą sytuację?
Zagrożenie takie rzeczywiście występuje, natomiast jestem przekonany, że ukraińscy dowódcy doskonale zdają sobie sprawę z tego położenia. Oceniają swoje własne możliwości, ale też oceniają możliwości przeciwnika. Pewnie wkalkulowali również użycie jakichkolwiek odwodów, czy też operacji powietrzno-desantowej na tym kierunku, ale w tej chwili nic nie wskazuje na to, żeby użyć desant, dlatego że jeżeli desant jest użyty bez możliwości połączenia ze zgrupowaniami na gruncie, na ziemi, to praktycznie ten desant jest jednorazowego użytku. Myślę, że nie dojdzie do okrążenia. Myślę, że ten impet Federacji Rosyjskiej, próba okrążenia Donbasu spełznie na niczym. Myślę, że pojawią się coraz częściej kontrataki ukraińskie, które zatrzymają te kolumny podążające w kierunku właśnie tutaj Odessy czy Krymu do Charkowa.
Panie generale, a czy, bo mówimy o kontratakach, które zatrzymują natarcie, mówimy o zasadzkach, mówimy o obronie miast, ale czy możliwa jest kontrofensywa, odbicie terenu i zajęcie terenu, jeżeli Ukraińcy nie mają systemów obrony przeciwlotniczej średniego i większego zasięgu, jeżeli Ukraińcy nie mają dostaw sprzętu ofensywnego, czołgów i artylerii?
Powinniśmy my wyciągnąć z tego, co pan redaktor powiedział, wnioski. Jedną zasadniczą kwestią sztuki wojennej jest to, żeby wykonać jakąkolwiek przeciwuderzenie, to co pan nazwał kontrofensywą, potrzebne jest, niezbędne jest panowanie w powietrzu. W innej sytuacji narażamy się na straty, no i oczywiście wytworzenie w tym rejonie przeciwuderzenia odpowiedniej przewagi na lądzie, w powietrzu, w tych środkach artyleryjskich, ale i w ilości żołnierzy mniej więcej 3-1. Takich możliwości Ukraina nie ma i do takiej konfrontacji w moim przekonaniu byłby to błąd, gdyby Ukraina dążyła. Ukraina sobie świetnie w tej chwili radzi w dywersji, w sabotażu, w wypadach, doskonale niszczy zaplecze wojsk Federacji Rosyjskiej. W konfrontacji bezpośredniej uważam, że poniosłaby klęskę.
Generał Mieczysław Gocuł, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję, panie generale, za tą rozmowę i za spędzony z nami czas nad tymi mapami. Tak jak generał powiedział, wojna jest przegraną w momencie, kiedy się zaczyna i samo rozpoczęcie tej wojny było klęską dla Władimira Putina. Oby ta wojna skończyła się jak najszybciej i jak najmniejszym kosztem ludzkim. Dziękuję bardzo serdecznie słuchaczom. Do widzenia, do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Spokoju życzę.